Radio z klasą.
Tu Radio Gdańsk i Radio z klasą to nasza druga z trzech audycji dotycząca ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze młodych. Naszym gościem jest pan Jacek Zalewski, prezes Zarządu Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A w studiu są już nasi uczniowie.
Klaudia Bielicka z pierwszego liceum.
Bartosz Drążek z 19 liceum.
Konrad Mistyga z 7 liceum.
Tymon Markiewicz z 20 liceum.
Zanim zaczniemy rozmawiać o tej fajnej części, czyli o praktyce, wszyscy się tutaj uśmiechają, to porozmawiamy najpierw o programie, który między innymi tę praktykę ma poprawić. O nim więcej pan prezes powie, bo taki program pojawił się, który nazywa się Mistrzowie w Drodze i Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego między innymi za niego odpowiada.
Tak, od 19 października bieżącego roku ruszył konkurs Mistrzowie w Drodze, który jest realizowany przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wspólnie z grupą LOTOS. Tutaj w tym konkursie możemy wygrać szkolenie doskonalenia techniki jazdy na autodromie w Szukach i to z udziałem wicemistrza świata WRC2 Kajetana Kajetanowicza. Wystarczy, że zaangażujemy siebie, naszych kolegów, łącznie 5 osób, po to, żeby nakręcić krótki film promujący bezpieczeństwo w ruchu drogowym, taki maksymalnie dwuminutowym. Zależy nam na tym, żeby młodzi ludzie przede wszystkim przemówili do młodych ludzi, jak poprawić bezpieczeństwo na drodze, tylko chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o sprawców wypadków drogowych, to młodzi kierowcy w wieku 18-24 lata, wskaźnik liczby wypadków na 10 tysięcy osób wynosi aż 17,4. Kolejna grupa to kierowcy 25-39 lat, ten wskaźnik jest 9,5% na 10 tysięcy osób. Mówimy tutaj, odnosimy się do roku 2019, to pokazuje tą skalę problemu i rzeczywiście jak wiele powinniśmy robić i działać, żeby młode istnienia ludzkie ocalić.
Mało to nie jest. Tymon i Konrad są w trakcie robienia sobie prawa jazdy, powiemy w ten sposób. Klaudia i Bartek już te prawa jazdy mają. Natomiast dziś o praktyce. Klaudia już się uśmiecha.
Ja na swoje egzaminy czekałam ponad 2 miesiące. Wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo długi czas. I o tyle jest to złe, że po 2 miesiącach, kiedy wsiadłam za kółko na pierwszych dodatkowych dokupionych jazdach, bo stwierdziłam, że no bez tego może być ciężko, naprawdę zwróciłam uwagę na to, że wielu rzeczy zapomniałam, że może nie tyle, że wypadły mi z głowy, ale nie zwróciłam na nie uwagi za pierwszym razem, jak wsiadłam za kółko. Na kolejnej jeździe już było o wiele łatwiej i te wszystkie nabyte nawyki wróciły. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że ten długi czas oczekiwania to nie jest nic dobrego i nie przyczynia się raczej do poprawy tego bezpieczeństwa.
Ale mimo to i tobie i Bartkowi udało się zdać za pierwszym razem, prawda?
No oczywiście, że tak.
To podkreślają przy każdej możliwej okazji. Tak, tak, zdaliśmy za pierwszym razem, ja zdałem za drugim, ale to dlatego chyba, że byłem może niemiły dla mojego egzaminatora. O, tak się złożyło, młody człowiek jest troszeczkę narwany. Natomiast, panie prezesie, oddaję uczniów do pytań w takim razie.
Tak, ja mam takie pytanie, bo rzeczywiście niektórzy z was świeżo skończyli szkolenia, zdali egzaminy, niektórzy są w trakcie. Jestem ciekaw, czy takich podstaw wasi instruktorzy was uczyli przy rozpoczęciu jazdy, czy pojazd, do którego wchodzicie, w ogóle jest prawny? Czy zwróciliście uwagę na oświetlenie, przód, tył, co jest taką podstawą, czy są szyby czyste, czy nie są pęknięte, czy komfort, czy jest wystarczająca ilość oleju, tak, oczywiście jeżeli silnik jest rozgrzany, to tego tak nie sprawdzimy. No ale jest wiele takich elementów podstawowych, na które powinno się zwracać uwagę, ale obserwując to, co się dzieje, widzę, że ludzie jakby do tego podchodzą, kierowcy, chciałem powiedzieć, ludzie kierujący pojazdami, podchodzą do tego w taki sposób dosyć taki nonszalancki. Ja wsiadam do samochodu, jadę, nie zwracam uwagi rzeczywiście, czy to auto, do którego wsiadam, spełnia podstawowe warunki techniczne, czyli chociażby czy ma sprawne oświetlenie.
Bo na egzaminie to każdy sprawdza, prawda?
Oczywiście, że tak. To jest element właśnie egzaminu. Wydaje mi się, że na pierwszej jeździe poruszane było przede wszystkim to jak zwalniać sprzęgło. Tak, to był główny element, jeżeli chodzi o pierwszą jazdę. Nigdy w życiu tego nie zapomnę. Ale później na...
Ale jak zwalniasz sprzęgło, to znaczy, że już siedzisz w fotelu kierowcy. A to wszystko, co się dzieje przed tym fotelem kierowcy jeszcze?
To znaczy, oczywiście było tłumaczone przede wszystkim, jak ustawić fotel, jak ustawić lusterka, tego typu rzeczy, żeby było rzeczywiście bezpiecznie. Na części teoretycznej poruszany jest temat tego, gdzie włączyć światło, gdzie na przykład, nie wiem, włączyć kierunkowskaz, czy tego typu inne techniczne.
No ale to nie to samo, bo czym innym jest włączenie światła, kierunkowskazu, a czym innym jest sprawdzenie, czy te żarówki, które są gdzieś tam w lampach, czy one w ogóle działają, tak?
No pewnie, oczywiście. I wydaje mi się, że tego typu rzeczy były poruszane, ale już na drugiej jeździe. Rzeczywiście, wtedy się sprawdza, czy są światła sprawne i tak dalej, i tak dalej. Ale pierwsza jazda skupia się na tym, żeby jakoś tego kierowcę z samochodem mimo wszystko oswoić, bo no nie ukrywajmy, ta pierwsza jazda jest dość stresującym doświadczeniem dla większości osób.
Oj tak, zdecydowanie. Pamiętam, że na pierwszej jeździe instruktor najpierw powiedział mi, jak się wszystko ustawia. Tam... Przejechaliśmy się trochę po parkingu, ale potem wyjechaliśmy w sumie od razu na ulicę. Już musiałem rzeczywiście patrzeć na znaki, na i te poziome, i pionowe. I
no dobra, a czy ten instruktor w końcu pokazał wam, że trzeba sprawdzić światła, że trzeba...
No właśnie u mnie chyba to tylko to było, bo ja na mojej pierwszej jeździe, zanim w ogóle weszliśmy do auta, to ja obszedłem, otworzyliśmy klapę, jakby pan mi wytłumaczył większość rzeczy, które i tak już wiedziałem z teorii, ale chciałem to jakby zobaczyć na żywo, jak to wygląda, jak to działa. I najpierw no to, co trzeba znać na egzaminie, czyli te wszystkie oleje i światło, to najpierw to przepracowaliśmy, a potem dopiero, że tak powiem, wsiadłem za kółko.
Czyli u ciebie płyny eksploatacyjne i światła były zanim w ogóle wsiadłeś do samochodu?
Tak. I okay. Potem, jako że już miałem doświadczenie nieoficjalne oczywiście z prowadzenia samochodu, to już mi było łatwiej, ale właśnie zaczęliśmy od takich podstaw, właśnie jakby to powiedzieć, teoretycznych.
Bartek, ty jeżdżący już jesteś. To jak tam z tym samochodem za każdym razem? Sprawdzasz? Tak szczerze.
Szczerze mówiąc, nie za każdym razem. Po prostu, przeważnie jak wsiadam do auta, to po prostu nie mam czasu, żeby robić takie rzeczy, ale jako, że staram się dbać o nie, to jednak co jakiś czas sprawdzę, czy jest ten olej, sprawdzę, jak z tymi światłami. Znaczy, to przeważnie na drodze, jeżeli ci światła nie działają, to przeważnie ktoś ci powie o tym. Albo ktoś zamacha, albo ktoś ci pokaże... Nie
albo już policjant wystawi mandat, tak?
albo. Więc ze światłami nie ma takiego problemu, ale sprawdzanie statusu oleju jest ważne i staram się to robić.
A regularnie, mam nadzieję. Panie prezesie, jak często powinniśmy robić takie rzeczy? Codziennie sprawdzać te światła przed wsiadaniem do samochodu? Codziennie sprawdzać ten poziom oleju? Od tego zależy nasze bezpieczeństwo, jakby na to nie patrzeć.
To powinna być nasza podstawa. To zajmie nam, nie wiem, pół minuty przejście dookoła samochodu z włączonymi światłami, kierunkowskazami. Jeżeli jesteśmy z kimś, tak, z kolegą, z mamą, tatą, no to jest łatwiej, bo ktoś stanie przed samochodem, za samochodem i nam potwierdzi, że to wszystko, co sprawdzamy, funkcjonuje, działa i możemy śmiało wsiadać do samochodu i kierować, ale czasami nawet nie zauważymy, ja to z praktyki wiem, tak, że gdzieś jechałem w drodze, kamień poszedł spod jakiegoś samochodu ciężarowego i uszkodził mi na przykład reflektor, tak, bo jeżeli nie sprawdzę, nie podejdę, to tego nie będę widział.
Z tymi światłami to w ogóle mam wrażenie, że jest problem. Przynajmniej w Gdańsku u nas zauważam taką jedną rzecz, jak kierowcy, którzy w trakcie kiedy prowadzę autopilota, taki program, który pozwala nam jeździć bez korków, piszą, czemu nie włączacie świateł? Dlaczego nie macie włączonych świateł na obwodnicy? Przecież trzeba, przecież pada deszcz, przecież nie widać i tak dalej, i tak dalej. Duży problem z tymi światłami jest w ogóle? Zdarza się, że ludzie nie włączają światła albo włączają nie te, które trzeba, panie prezesie?
Tak, to wystarczy. Ja dużo jeżdżę, bo robię 50-60 tysięcy kilometrów rocznie samochodem po całej Polsce. Zwracam uwagę, bo dzisiaj w zasadzie większość aut jest wyposażone w światła do jazdy dziennej i one się załączają automatycznie, natomiast nie przełączają się na światła mijania wtedy, kiedy jest ograniczona widoczność, na przykład pada deszcz, A tutaj przepisy nam mówią, że wtedy, kiedy jest ograniczona wydoszczość, kiedy występują chociażby opady deszczu, powinniśmy już włączyć światła mijania. Same światła drogowe nie wystarczają. Same światła do jazdy dziennej nie wystarczają.
Ja z doświadczenia wiem mojego, że ja często zapominałem o włączaniu świateł. Bo po prostu zapominałem, bo w większości aut, tak jak właśnie pan powiedział, są one automatyczne. Tylko że w pewnym etapie jazd pan mi pokazał coś takiego, gdzie jest ten jakby aktywator, który włącza światła automatyczne, jeżeli jest ciemniej, i on jest bodajże gdzieś przy szybie przedniej. Tam jest taka, nie wiem, czy kamerka, czy coś tam, i że ona często nawet nie wyłapuje zawczasu tego, że się ściemnia, i że zawsze trzeba po prostu samemu zwracać na to uwagę, jak nasze światła są ustawione.
Konrad, Tymon, a jakie są wasze obserwacje? Jednak troszkę jeździcie z instruktorem, co prawda, nie samodzielnie?
Tak,
ale
też
tak.
Poprzez dodatkowe godziny, to można powiedzieć, że jeżeli jest zmiana, nagle zaczyna padać deszcz, no to tak jakby z automatu już trzeba zmienić na mijania, no ale też trzeba być przygotowanym na to, że niektórzy myślą, że same one się włączają. No, trzeba pamiętać, zawsze zwracać przede wszystkim uwagę na tego pulpicie, można powiedzieć, na ikonki, czy są włączone światła te mijania, czy do światła dzienne drogowej, no bo może się w pewnym momencie zdarzyć, że pan policjant podjedzie i powie, czemu pan na dziennych jeździł.
I wyciągnie bloczek i będzie niewesoło. Takie światła, moim zdaniem, może wasze jest inne, ale także zwiększają szansę pieszego, mimo wszystko. Bo pieszy widzi, prawda, tego kierowcę.
No właśnie, skoro mówimy o tym bezpieczeństwie pieszego, to na ile wy czujecie się po przygotowaniu po kursie, na ile czujecie się pewnie, żeby wsiąść za kółko na przykład w gorszych warunkach atmosferycznych? Bo ja od razu powiem, że zdawałam egzamin w strasznej ulewie o godzinie 21, więc warunki atmosferyczne były mocno średnie.
Ekstremalne.
Tak, dokładnie, ale dzień wcześniej wzięłam sobie jazdy i warunki były dokładnie takie same. I mam wrażenie, że dzięki temu, mimo że to tam były może 3 godziny jazdy łącznie, w takich warunkach już na koniec mojego kursu, to mam wrażenie, że teraz czuję się dużo bardziej przygotowana i dużo bardziej pewna tego, że co mam robić w razie czego.
Ja mogę z doświadczenia powiedzieć, że jeździłem w różnych warunkach. Raz wieczorem, ciemno, raz jak padał deszcz, A raz to i razem, deszcz, też ciemno, no ale można powiedzieć, że ja tam nie czuję takiego stresu jak za pierwszym razem, kiedy wsiadałem za kółko, gdzie miałem takie uczucie, że boję się, że zaraz gdzieś uderzę, czy za blisko jeżdżę, samochodów innych i tego. Po prostu mi się wydaje, że już nie mam tego, już czuję taką lekką, już taką pewność tego kółka, że jakby wiem, co robię. Muszę tylko pamiętać o przepisach, uważać przede wszystkim, nie jechać też za szybko i tego, jak jestem niepewny na skrzyżowaniu, zatrzymać się, no różne.
Tak powiem, że będąc w trakcie kursu, myślę, że bez instruktora nie czułbym się tak swobodnie na drodze, jak się czuję, kiedy mam go obok siebie i może mi on skorektować wszystkie błędy. Aczkolwiek na pierwszej jeździe miałem pogodę idealną, na drugiej były dosłownie takie warunki, jakie opisywałaś, Klaudia. To znaczy była straszna ulewa, był wiatr, było ślisko, było późno, było już ciemno praktycznie.
Jak to w listopadzie wieczór. Na przykład.
Tak, ale właśnie a propos takich warunków, pytanie do pana prezesa. Jak to jest? Czy większość ludzi zdaje, albo może nie tyle zdaje, ale przygotowuje się do prawa jazdy? A kiedy jest raczej dobra pogoda? Kiedy mamy wiosnę, lato, czy z drugiej strony w tej bardziej chłodnej, opadowej, nieprzewidywalnej porze roku? Bo wiadomo, że warunki klimatyczne, w jakich się przygotowujemy, mają potem wpływ na to, na co jesteśmy przygotowani, kiedy już jeździmy.
Zdecydowanie tak. No, aura w naszym kraju się poprawiła. Ja zarówno egzamin na kategorię B, jak i na kategorię C zdawałem wtedy, kiedy zimy były w Polsce bardzo takie surowe, śnieg, oblodzenia, i akurat w takim okresie zimowym robiłem jedno i drugie uprawnienia do kierowania pojazdami. Dzisiaj w zasadzie rzadko ostre zimy występują. Ja wychodzę z założenia, że wtedy, kiedy mamy bardziej ekstremalne warunki podczas szkolenia, łatwiej nam przejść na kierowanie pojazdem wtedy, kiedy warunki są lepsze. Aczkolwiek musimy pamiętać o jednym bardzo ważnym elemencie, że zdecydowana większość wypadków w naszym kraju ma miejsce w ciągu dnia, przy dobrej pogodzie i na prostych odcinkach drogi, czyli wtedy, kiedy rozwijamy większe prędkości, bo czujemy się zbyt pewnie, tak, że jest bezpiecznie. Wtedy, kiedy te trudniejsze są warunki atmosferyczne, zazwyczaj kierowcy jeżdżą wolniej, stąd nawet jeżeli dojdzie do kolizji, to skutki takich zdarzeń są zdecydowanie mniejsze, aniżeli wtedy, kiedy powodujemy wypadki przy dobrych warunkach atmosferycznych.
No właśnie, czyli może takie pytanie, jak znaleźć ten złoty środek pomiędzy pewnością nadmierną, która sprawia, że właśnie czujemy się zbyt pewnie i możemy spowodować wypadek, a tą pewnością, która pozwala nam nie robić jakichś dziwnych, chaotycznych ruchów i też nie stresować się cały czas?
No Tasia, myślę, że tutaj ten odpowiedź na to pytanie znajdziemy podczas trzeciej audycji naszej, kiedy będziemy mówili o doskonaleniu techniki jazdy, więc może nie chciałbym się teraz w tym temacie szerzej wypowiadać, bo będzie to przedmiotem naszej dyskusji podczas
wtedy, kiedy połączymy praktykę z teorią, a ja zadam pytanie naszym kursantom i już nie kursantom, czyli posiadaczom prawa jazdy. Obwodnica i autostrada. Wyjechaliście? Była okazja w trakcie kursu albo w trakcie egzaminu?
Można powiedzieć, że przede wszystkim poza kursem, czy też właśnie poprzez godziny tam, raz mi się udało wyjechać na obwodnicę i powiem tak, z doświadczenia powiem przede wszystkim, bo jeździłem tam o różnych porach, czasem w dzień, czasem w nocy, ale najbardziej wieczorem się boję, ponieważ najbardziej obawiam się tej zmiany pasa ruchu, jak wjeżdżam, ponieważ jak wiadomo inaczej w nocy w lusterku, jak światła nadjeżdżają, jak samochody nadjeżdżają, nie widać tej, nie ma tej precyzji, że nie jesteśmy niepewni, którym pasem oni jeżdżą, bo nam się wydaje, że na przykład jadą tym pasem, na który chcemy wjechać, tu się okazuje, że oni jeżdżą.
No to normalne, że młody kierowca ma obawy, chyba lepiej mieć te obawy, niż być zbyt pewnym, Bartek?
Ja na kursie jechałem raz obwodnicą, a już po zdaniu i po posiadaniu prawa jazda jeżdżę dosyć często, bo większość moich znajomych mieszka, to powiem, dalej od Gdańska. I za pierwszym razem na pewno jest ten stres, ale ja przeważnie trafiam na moment, kiedy nie ma tam takiego super największego ruchu, więc jestem w stanie się poruszać w miarę swobodnie. I po prostu trzeba raz przejechać, najlepiej z kimś, bo ja pierwszy raz jak wjechałem na obwodnicę, to jechałem z moim wujkiem i on, że tak powiem, sprawiał, że mniej się stresowałem, podpowiadając mi, co mam robić, i teraz już swobodnie się poruszam tam.
Obwodnicą w jedną i w drugą stronę, a później autostradą do Torunia na Pierniki i z powrotem. Też tak można, Klaudia?
To ja od razu po zmianie instruktora, czyli gdzieś tam w połowie mojego kursu, pojechaliśmy na Wyspę Sobieszewską. I mówiąc szczerze, to było jedno z najlepszych doświadczeń podczas jazd. Bawiłam się doskonale, mam wrażenie, że ponownie złapałam bakcela, jeżeli mogę tak powiedzieć, i wydaje mi się, że właśnie też takie elementy są istotne, po pierwsze dlatego, że oswajamy się też z tą prędkością, no bo nie ukrywajmy, że na tych drogach szybkiego ruchu, czy też poza terenem zabudowanym po prostu będziemy jeździć i musimy być do tego w pewien sposób przyzwyczajeni, więc to jest istotny element szkolenia, ale też pozwala cieszyć się jazdą.
A jak bezpiecznie jechać? Co zrobić, żeby jechać bezpiecznie? Tymon może? Jedziemy autostradą, jedziemy obwodnicą. Jak jechać bezpiecznie?
No już, może nie mówmy nawet o tym, że nie przekraczać prędkości. To jest trochę
oczywiste. To jest oczywiste. A poza
tym? Jechać na tyle szybko, no ile czujemy się dobrze.
No przede wszystkim...
Jeszcze dodam do tego może, żebyśmy pamiętali przy tych dużych szybkościach na obwodnicach, autostradach, drogach szybkiego ruchu, żeby jednak zachowywać ten bezpieczny odstęp od poprzedzających nas pojazdów, bo to jest bardzo istotne i ważne. I na co zwracać uwagę jeszcze? Na tych drogach szybkiego ruchu, przysłowiowo o nich mówiąc, to, co jest bardzo niebezpieczne, to jest różnica szybkości. Bo są pojazdy, które rozwijają niestety nadmierne prędkości, przekraczając je znacznie, ale są pojazdy, które nie mają takiej możliwości. Myślę tutaj o samochodach ciężarowych, tak? I wtedy, kiedy kierujący samochodem ciężarowym nie jest w stanie zauważyć jadącego z nadmierną prędkością pojazdu, zmienia pas ruchu, no stanowi to wtedy zagrożenie zarówno dla tego, który jedzie zbyt szybko, jak i dla pozostałych uczestników ruchu znajdujących się w tym momencie w danym miejscu, w danym czasie na drodze.
No właśnie, a może tak jeszcze dodam w sumie, coś mi przyszło na myśl, że to jest taka rzecz, która raczej się wydaje już oczywista w momencie, kiedy trochę jeździmy, ale warto przypomnieć, że przy dużych prędkościach nie powinniśmy wykonywać gwałtownych ruchów, jeśli nie ma potrzeby, bo im szybciej jedziemy, to tak naprawdę mamy mniej czasu na reakcję.
Tak, im większa prędkość, tym kąt się zawęsza.
No właśnie, i chyba powinniśmy być też zdecydowani w ruchach, prawda?
Tak, nie możemy wprowadzać w błąd kierowców, na przykład, że jedziemy z jednego pasa i zamierzamy skręcić.
A tego
na
nie
drugi.
Robimy.
No właśnie,
albo
wjeżdżamy się rozmyślamy.
No, trzeba po prostu być pewnym. Jeżeli nie jesteś pewny, że będziesz dobrze tam jechał, no to lepiej tam nie wjeżdżać, bo nie narażasz tylko siebie, ale też ludzi jeżdżących wokół ciebie. Jednak lepiej jest właśnie być pewnym, już mieć jakiś, że tak powiem, staż na tego typu szybkich drogach, żeby tam się odnaleźć dobrze.
I też pamiętać, że nie jest najważniejsze to, żebyś zjechał tym zjazdem w tym momencie, tylko twoje bezpieczeństwo.
I najważniejsze jest to, żeby dojechać w jednym kawałku.
Dokładnie.
Jeszcze jedna sprawa na sam koniec, bo do części pytań wrócimy w przyszłym tygodniu, jak połączymy i teorię, i praktykę. Natomiast liczba godzin szkolenia praktycznego. Panie prezesie, ile ich tam teraz jest, tych obowiązkowych, i czy to jest według pana wystarczająca liczba? Za chwilę dopytamy się jeszcze naszych uczniów.
No mamy 30 godzin, które w mojej ocenie no nigdy nie będą wystarczające, aczkolwiek pewnie będą takie osoby, które po 20 godzinach złapią bakcyle, będą w miarę dobrze poruszały się pojazdami. No ale to jest wszystko kwestia oczywiście finansów i kosztów takiego kursu, stąd ustawodawca zdecydował się na taką, a nie inną liczbę godzin szkolenia praktycznego.
Mi się wydaje, że nawet szczególnie u młodych kierowców, nawet jak już wyjeździmy te 30 godzin, to tak naprawdę jakbyś już podjedziemy do tych egzaminów i jeżdżamy, to i tak cały czas na drodze się uczymy. Te godziny jakby cały czas, można powiedzmy, się nabijają i cały czas się uczymy. Nie ma tak, że wyjedziemy i nagle wszyscy super kierowcy. Cały czas się uczymy.
Tak naprawdę możemy wyjeździć 30 godzin, możemy zdać egzamin, ale to zajmuje miesiące, a nawet lata, żeby przeżyć większość sytuacji, na jakie możemy się natknąć na drodze. I doświadczenia nie będziemy mieć ani po tych 30 godzinach, ani, nie wiem, tydzień po zdaniu prawa jazdy, ani, no niektórzy, zależy ile jeździmy, nawet parę lat może to zająć, aby się przyzwyczaić do warunków drogowych.
Bartek, Klaudia?
Ja też mam wrażenie, że to zależy od częstotliwości tych godzin. Jak często w tygodniu, że tak powiem, jeździmy. Bo mimo wszystko jeżdżenie autem to jest jakieś budowanie sobie odruchów. Jeżeli mamy jazdy, nie wiem, raz na tydzień, albo nawet raz na dwa tygodnie, niektórzy przez to, że były obostrzenia, przejeździli większość swoich godzin, a potem nagle po dwóch miesiącach musieli znowu wejść i po prostu te rzeczy się zapomina i po prostu trzeba regularnie cały czas je poprawiać, po prostu jeżdżąc. W moim przypadku ja przejeździłem 30 godzin i potem jeszcze, bo czekałem na mój egzamin praktyczny dwa miesiące prawie, wziąłem sobie jeszcze jedną godzinę przed egzaminem i zdałem, ale dalej nie czuję się pewnie, na przykład nie jeździłem jeszcze ani razu, kiedy była na przykład droga oblodzona, albo kiedy była ujemna temperatura, i mam wrażenie, że powinny być też jakiś rodzaj, że tak powiem, dodatkowego kursu, zależnie od pory roku.
To do tego tematu wrócimy w kolejnej audycji. Klaudia, jeszcze ty, czy liczba godzin jest wystarczająca, bo ty chyba brałaś trochę więcej.
Jak widać, jest wystarczająca do tego, żeby zdać kurs i zdać egzamin, nie kurs. A czy wystarczająca do tego, żeby być dobrym kierowcą? Wydaje mi się, że niezależnie od tego, ile godzin byśmy nie wyjeździli, to przede wszystkim trzeba uważać, trzeba być ostrożnym i trzeba po prostu być świadomym tego, co się robi.
Trzeba mieć głowę na karku przede wszystkim.
Dokładnie.
To była audycja dotycząca bezpieczeństwa na drodze, tym razem z punktu widzenia praktycznego. Wrócimy do naszego tematu jeszcze w przyszłym tygodniu. Połączymy wtedy teorię z praktyką, a tymczasem dziękujemy naszemu gościowi, panu Jackowi Zalewskiemu, prezesowi Zarządu Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
I żegnamy się do przyszłego tygodnia. Do usłyszenia mówią
Klaudia,
Bartosz,
Konrad
oraz Tymon.
I Daniel Wojciechowski. Do usłyszenia w następny poniedziałek.
Radio z klasą.